Kiedy opuściłem Jastrzębie dzisiaj po południu i zbliżałem się do Wisły, to coraz bardziej moje serce się radowało. Bo wyjeżdżając z tego blokowiska, czułem tą obecność naszych pięknych terenów wiślańskich, ustrońsko-wiślańskich. Ale zapomniałem, że to dzisiaj kończy się tydzień i zaczyna się weekend. I auto za autem do Wisły. No bo to taki krótki tydzień mamy w tym tygodniu. Wiecie o tym. Jutro wolne, a więc już jadą odpoczywać. Kiedy tak patrzyłem na Tadzia, gdy czytał słowo i prowadził, przypomniały mi się czasy, kiedy chodziłem do technikum do Ustronia. Dawno to było. Wtedy jeszcze haharzyłem i chuliganiłem. A Tadziu był taki porządny już wtedy i jest aż do dzisiaj. Tak patrzyłem na niego i tak mówię sobie, taki sam jak wtedy. Nawet się nie bardzo zmienił. Jakby się czas zatrzymał. Bardzo się cieszę, że jestem z wami dzisiaj i że przyszliście w środę wieczorem, w środku tygodnia na to nabożeństwo. Jesteśmy tu dla Pana. To jest najważniejsze. Jesteśmy tu dla Jezusa. Mamy z Nim społeczność. I ja raduję się z tego, że razem z wami mogłem Mu oddać chwałę. Mogliśmy się razem pomodlić w tym czasie trudnym, w tym okresie różnych wyzwań, obowiązków, zabiegania, że możemy się oderwać i być razem w społeczności z Panem. Amen. Ja cenię sobie społeczność z Bogiem. Dzisiaj rano nie mogłem spać. Obudziłem się o 3:00 i o 4:00 już postanowiłem się modlić. Mieć społeczność z Bogiem. Szukać Jego oblicza. Rozmawiać z Nim. Czytać Jego słowo. To jest coś wspaniałego. Halleluja. Jak Tadeusz powiedział, pracuję w gronie braci odpowiedzialnych za Kościół i postanowiliśmy, że w naszej kadencji, którą Bóg nam darował, spożytkujemy ten czas jak najlepiej. Dlatego już to już 3 rok biegnie tej kadencji, rozpoczął się 3 rok od listopada. Odwiedzamy zbory. Nas 7 braci, których powołał synod, odwiedzamy okręgi i zbory. To jest mój 6 okręg. Choć to mój okręg, tutaj południe Polski, to w październiku i w listopadzie odwiedzam zbory w naszym okręgu. I pragnąłem, i też rozmawiałem z Tadeuszem i z pastorem Rydzikiem, aby pojawić się w wiślańskim zborze. Bo to zacny zbór w naszym rejonie i w naszym okręgu. Od lat działający tutaj, na tym terenie wiślańskim. Wiele pokoleń ludzi wierzących z tego zboru wyszło. I to trzeba docenić. I to bardzo doceniamy. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od prezbitera naczelnego Marka Kamińskiego. Dziś rano z nim telefonicznie rozmawiałem, prosił, abym was serdecznie pozdrowił. Dużo podróżuję. Ostatnie 2 lata to czasami 2-tygodniowe wyjazdy w różne okręgi, dzień po dniu, usługiwanie w innym miejscu, noc po nocy w innym łóżku, a podobno nie ma jak swoja własna poduszka. Ale można się przyzwyczaić, można się przyzwyczaić. Jestem wdzięczny Bogu, mimo że tak trudny czas mamy, bo nie żyjemy w czasie łatwym. Pan buduje swój Kościół. Pan działa w swoim Kościele. Pan objawia swoją moc w Kościele. Byłem w Warszawie niedawno, 2 tygodnie temu prowadziłem seminarium dla zboru stołecznego. na temat służby uwolnienia, na temat daru rozpoznawania duchów. Był to niesamowity czas, 3 dni. Ale to, co bardzo mnie poruszyło, to niesamowity rozwój zboru warszawskiego. Odważyłem sobie i powiedziałem w Warszawie, że to na nasze polskie warunki taki mega kościół. Mają już ponad 600 członków, 200 młodzieży na spotkaniu młodzieżowym, 2 nabożeństwa w niedzielę rano. Pan Bóg coś czyni. I kiedy byłem w Warszawie, rozmawiałem z wielu ludźmi, powiedzieli mi tak, coś się ruszyło. Ludzie w Warszawie, przynajmniej w Warszawie, bo gdzieś musi się to zacząć, mają dość polityki, mają dość religii, mają dość wojny polsko-polskiej, mają dość tej tradycji i szukają kościołów, kościoła, do którego by mogli pójść. Około 20% społeczeństwa chodzi tylko do kościoła katolickiego w Warszawie. Coś zaczyna się dziać. I mam nadzieję, że przyjdzie poruszenie do naszego narodu. Że wreszcie modlitwy i łzy wielu, wielu ludzi przez wiele lat zostaną nagrodzone. I będziemy oglądać wielu, wielu ludzi zbawionych. Wielu ludzi zbawionych. Dlatego my musimy być gotowi. Kościół musi być gotowy. My musimy być pełni miłości, pełni Ducha Świętego, aby zetknąć się z tym, aby to przeżyć. I Bóg czyni cuda. Na świadectwo. Mogę powiedzieć na świadectwo coś? Z ostatnich dni. 3 cuda. I to porządne cuda Bóg uczynił. Niedawno, jakiś tydzień temu, może troszkę więcej, 7-8 dni temu, kiedy wróciłem z takiej ciągłej podróży, usługując, głosząc prawie ponad tydzień, powiedziałem sobie, w poniedziałek będę miał wolne. Odpocznę. Już o 9:00 był telefon. Rodzina w panice, przerażona, dzwoniła do mnie córka, 17-latka, obcięła palec z kością na krajalnicy do chleba. Obcięła go. Spadł na ziemię. Młoda dziewczyna, palec wskazujący u prawej ręki. Pastorze, módlmy się. Pastorze, módlmy się. Zabrali ją do szpitala, jeszcze za późno. Lekarz przyszedł tak, jak umiał u nas w Jastrzębskim Szpitalu. Żaden szpital specjalistyczny. I zaczęliśmy się modlić. To był poniedziałek. W środę odbandażowali to po raz pierwszy. Palec żyje. Bóg uczynił cud. Palec żyje, zupełnie żyje. Dzisiaj nosi tylko plasterek. Po tygodniu, ponad tydzień minął. Wszystko się przyjęło, choć było wszystko ucięte. Nie było żadnego łączenia nerwów w palcu. Wszystko to Pan Bóg pięknie połączył, bo On nas stworzył. Bo On nas stworzył. W piątek dostajemy telefon, że jedna z naszych sióstr leży w Wodzisławiu w szpitalu i ma niesamowity ból, potężny kamień w nerce. Przygotowywali ją do zabiegu. Zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy wołać do Pana i w niedzielę powiedziałem w zborze, wierzmy, że Bóg ma moc rozbić ten kamień w proch. Dzisiaj jest w domu. W poniedziałek chcieli ją operować. Zrobili USG i szukają kamienia, i szukają, i szukają, i szukają, i kamienia nie ma. 3 dni wcześniej był, po 3 dniach go nie ma. W ogóle go nie urodziła. Wyparował. Bóg ma niesamowitą moc. Jedna z naszych sióstr już w podeszłym wieku, pod 70, zasłabła w sklepie, w hipermarkecie. Serce. Wzięli ją do szpitala, mieli zabrać ją gdzieś do kliniki na specjalistyczne badania. Pan ją podniósł, już jest w domu. Dzisiaj mi mówiła, pastorze Leszku, czuję się świetnie. Bóg ma niesamowitą moc. Musimy Mu ufać i wierzyć, że wszystko On może. Halleluja. Cieszę się z tego, że Bogu możemy razem służyć. Że Pan ma dla nas plan. i chce nam błogosławić. I wierzę, że dziś także Bóg pragnie do nas mówić. I mam przesłanie na moim sercu, z którym chcę się z wami podzielić. Ale nim do tego przesłania przejdę, przeczytam Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest żywe. Amen. Jest pokarmem naszym. Jest lampą. Biblia mówi, że jest lampą, która oświeca naszą drogę. Słowo. Jest naszym mieczem do boju. Kiedy trzeba nam walczyć. Nie musimy używać przekleństw. Możemy używać Bożego Słowa. Możemy deklarować Boże Słowo. Możemy je wypowiadać nad naszymi trudnymi sprawami, sytuacjami w życiu. Możemy je ogłaszać. To Słowo ma moc. Biblia mówi, że blisko ono jest w sercu naszym i w ustach naszych. Słowo wiary, które głosimy. Amen. Jest to coś niesamowitego, kiedy wypowiadamy Boże Słowo. Ale Słowo Boże jest także lustrem. W nim siebie widzimy. Ale także Jakub pisze, abyśmy odchodząc nie zapominali o naszym wyglądzie. Ale abyśmy pamiętali, że trzeba coś z naszym wyglądem zrobić. To tak jak rano, gdy wstajemy, patrzymy w lustro. Myślę, że w Wiśle także patrzą wszyscy w lustro. Że trzeba się trochę uczesać. Że trzeba umyć zęby. Że trzeba przemyć oczy po nocnym spaniu, tak? I wtedy wychodzimy. Tak jest ze Słowem Bożym. Ono pokazuje nam, jakimi jesteśmy. A my musimy coś z tym zrobić. My musimy to Słowo wdrożyć w nasze życie. Musimy je przyjąć do naszego serca. Będę czytał z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Przeczytam parę wierszy, natomiast odniosę się dzisiaj na tym nabożeństwie do wiersza jednego z tych przeczytanych. Będzie to wiersz trzeci, ale przeczytamy od drugiego do wersetu piątego. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wiersz drugi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach, nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga. Gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was przebywając wśród was. Ja czytam z tłumaczenia Biblii Gdańskiej, nowa wersja, najnowsze tłumaczenie, a więc może troszeczkę inaczej brzmi ten tekst. Nim przejdę do wiersza, który jest w moim sercu, to kilka myśli związanych z pozostałymi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach. Ja cieszę się, że przyszło mi służyć w tym czasie. Jestem wdzięczny Bogu za tych, którzy modlili się o mnie. Kiedy robiłem pierwsze kroki mojej wiary. A i tu są tacy na tej sali, którzy się o mnie modlili. Jestem wdzięczny Bogu za was, że Pan Bóg podarował mi takie życie. Życie w służbie dla Niego. I dzisiaj, kiedy spotykamy się w prezydium w Warszawie, powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy pełnić roli administracyjnej.
Dość
mamy wokół administratorów i urzędników. My mamy służyć. Dlatego kiedy przyjeżdżamy, aby sprawy Kościoła rozważać, przyjeżdżamy jeden dzień wcześniej, aby cały dzień się modlić. Aby cały dzień szukać Bożego oblicza. Aby pytać Pana o Jego wskazówki. Aby czekać na słowo prorocze. I Pan przyznaje się do tych spotkań. Zdradzę wam. Nie mówcie nikomu. Ale nasz naczelny prezbiter bierze gitarę. I śpiewamy czasami 2 godziny stare pieśni, hymny, uwielbiając Boga. Chcemy oczekiwać na Pana, na Jego działanie. I wtedy też robimy to, co jest w tym wersecie. Dziękujemy Bogu za wszystkich. Dziękujemy za zbory, które w danym okresie odwiedziliśmy. Dziękujemy za przywódców, za starszych, za głoszących Ewangelię. Przynosimy ich modlitwach. Jak tutaj jest powiedziane, czynimy wzmiankę w naszych modlitwach o wszystkich. Bo chcemy służyć. Bo jeśli nie przezwyciężymy trudności modlitwą, to na nic ludzkie starania. Na nic ludzkie metody. To modlitwa, to bój, to wiara może złamać wszelki problem i wszelki kryzys. A więc dziękczynienie i modlitwa. Pełniąc różne obowiązki, prowadzę jeszcze grupę domową. I strasznie się raduję, kiedy jadę na grupę domową. To zostało mi z moich pierwszych lat pracy pańskiej. Kiedy jeździliśmy po grupach, kiedy z gitarą jeździłem do Wisły, aby tutaj śpiewać i głosić o Jezusie. Jeszcze wtedy nie bardzo mi to szło, ale robiłem jak mogłem i dzieliłem się jak umiałem. Prowadzę grupę i na tej grupie mamy zasadę. To jest taka żelazna zasada. Nasza grupa liczy 12 do 15 osób i postanowiliśmy sobie, że każdego dnia będziemy się modlić o siebie nawzajem. A więc ja modlę się o 12 osób. O 12 osób z mojej grupy, gdy wstaję rano i się modlę, błogosławię te osoby. I wiecie, że co siejesz, to i zbierać będziesz. 12 osób się modli o mnie. W tym samym czasie. Takie to jest niesamowite. Takie to jest wspaniałe. Jak warto. Jak warto modlić się o siebie nawzajem. Jak warto dziękować Bogu za siebie nawzajem. Następny werset, nim przejdziemy do tego głównego. 4. Bracia, umiłowani, siostry, zostaliście wybrani przez Boga. To jest niesamowity zaszczyt i przywilej. Wybrani przez Boga. Tylu ludzi żyje wokół nas. Może lepszych od nas, może dostojniejszych od nas, może lepiej się ubierających niż my. A tak a propos ubrania, bym wiedział, że pastor będzie też tak na sportowo, to też bym w sweterku przyjechał. Ale ja myślałem, że do Wisły muszę krawat założyć. Ale Bóg wybrał nas, amen? Nas wybrał, mnie znalazł. Patrzyłem kiedyś na wieś, w której mieszkam i zastanawiałem się, Boże, tu mieszka tylu ludzi, a Ty mnie zbawiłeś, a Ty mnie powołałeś, a Ty mnie wybrałeś. To jest wielki zaszczyt. Zawsze bądźmy wdzięczni za to wybranie, że Bóg Ciebie i mnie znalazł w tym świecie pełnym ludzi. Na nas popatrzył i nas zbawił i nam dał nowe życie. Chwała Mu za to, aleluja. To powinno rozbudzać entuzjazm w naszych sercach. Radość. Jestem zbawiony. Idę do nieba. Mam życie wieczne. Bóg mnie znalazł. Niesamowite. Jeszcze jedna myśl. I przejdziemy do naszego wersetu. Bardzo zielonoświątkowa. Bracia, siostry, do tego dążymy. Chcemy to odnowić w Kościele. Pragniemy, aby Kościół zielonoświątkowy był zielonoświątkowy. Aby w naszym Kościele ludzie przeżywali chrzest w Duchu Świętym. Aby ludzie modlili się nowymi językami. Aby dary duchowe się przejawiały. Aby moc Boża się przejawiała. aby obecność Ducha Świętego była namacalna na naszych spotkaniach, nabożeństwach, modlitwach, spotkaniach starszych, spotkaniach kobiet, w jakimkolwiek miejscu jesteśmy. Aby to, co mówi Paweł, to, co działo się za jego czasów, było także naszym udziałem. Było także naszym dziedzictwem. Gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie. Nie chcemy głosić litery. Nie chcemy głosić tylko jakiegoś przesłania, jakiejś homilii, którą wygłosimy z powodu uroczystości kościelnej, którą mamy. Chcemy, aby słowo docierało w mocy do ludzi, aby ludzie byli przemieniani, aby ich życie się zmieniało. Dla mnie jest to niesamowitą radością, kiedy otrzymuję maile i kiedy pisze mi ktoś z drugiego końca Polski: pastorze, słuchałem twojego kazania przez internet na temat uzdrowienia i nagle, gdy siedziałem i słuchałem, wszystkie bóle kręgosłupa ustąpiły. Wstałem i nie mam żadnych dolegliwości. Musimy głosić słowo z mocą i namaszczeniem, tak jak pisze apostoł Paweł. Aby duch i moc przejawiały się z wielką siłą przekonania. Z wielką siłą przekonania. Aby życie ludzi zostało przemienione. Amen. Moim wersetem dla was na dzisiejszy wieczór jest werset 3. Tutaj w Wiśle to słowo do mojego serca przyszło. A więc tym słowem z wami się dzielę. Przeczytam jeszcze raz 3 werset. Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. Chciałbym mówić o 3 płaszczyznach. O esencji Nowego Testamentu. Bo tak naprawdę w te 3 płaszczyzny, w te 3 słowa możemy cały Nowy Testament ubrać. Apostoł Paweł powiedział, że jest wiara, nadzieja i miłość. A największa z nich, najważniejsza z nich jest miłość. I kiedy wezmę ten jeden werset apostoła Pawła z listu do Koryntian, to tak naprawdę dzierżę, trzymam całą Ewangelię Nowego Testamentu. Oto apostoł Paweł mówi, że jest wiara, że jest nadzieja i że jest miłość. Te wszystkie 3 elementy odnajdujemy w tym wierszu 3. Kiedy apostoł Paweł pisze do zboru w Tesalonice. I apostoł Paweł dziękuję Bogu, nieustannie wspomina o dziele wiary, o trudzie miłości, a także wspomina o wytrwałości w nadziei. A więc to cechowało tych ludzi. To cechowało Kościół. I dziś chcę zachęcić was, Wiślanie, aby zbór w Wiśle słynął z wiary, z miłości i z nadziei. Co to znaczy? Zaraz powiem. Kiedyś także zadałem sobie to pytanie. Z czego chcę być znany? Co chciałbym, aby ludzie o mnie mówili? Z czego chciałbym, aby był znany mój zbór? Moja służba. Dzisiaj są różne mody. Różne style. Niektórzy chcą być dzisiaj znani z muzyki. To jest ich cel. Wszyscy o nich mówią, bo mają muzykę. Muzykę taką, czy inną, na takim, czy innym poziomie, mniej nowoczesną, bardziej nowoczesną, chlubią się, że z tego słyną. Inni znów chcą zasłynąć z nowoczesności, z wszystkich tych nowych gadżetów, które nauka nam dała, z multimediów, z różnych prezentacji, z różnego rodzaju nowoczesnych urządzeń, które prezentują to, co chcą przekazać. A ja chciałbym was zachęcić, abyśmy słynęli z wiary w Jezusa Chrystusa i z miłości do wszystkich ludzi. Bo to jest bardzo biblijne. Bo to jest Słowo Boże. Bo tego od nas chce Pan. abym był znany z wiary, aby ludzie mówili tak, o tak, tam dzieją się cuda, tam Bóg uzdrawia chorych, tam demony opuszczają zniewolonych. Ostatnio zadałem sobie pytanie, nauczając na temat mocy Ducha Świętego. Kiedy ostatni raz widzieliśmy, jak demon wychodził z człowieka? W służbie Jezusa Chrystusa było to czymś naturalnym. Co chwilę ludzie byli uwalniani. Może powiemy, no zmieniły się czasy, już demonów nie ma. Powiem wam, że jest ich jeszcze więcej. Jest coraz gorzej. Ludzie potrzebują uwolnienia. Potrzebują nie tylko usłyszeć o zbawieniu, ale potrzebują także przeżyć uwolnienie. Uwolnienie. Chcę, aby mówili tak, pójdźmy tam, tam się modlą o chorych, tam chorzy są uzdrawiani, tam się dzieją cuda, tam kamienie znikają, tam nowotwór znika, tam dzieją się cuda, tam Pan Jezus żyje, On tam jest obecny. Ostatnio powiedziałem w zborze, nauczając na temat uzdrowienia, że Pan Jezus, gdy jest obecny, gdy spotykał się z ludźmi, gdy był pośród wszystkich tych, którzy potrzebowali pomocy, pozostawiał po sobie ślad. Chorzy byli uzdrawiani, opętani byli wyzwalani. Życie ludzi się zmieniało. Ci ludzie nie wracali do domów tacy sami, jak przyszli. Pan Jezus dziś jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, niezmienny, mówi Boże Słowo. I On ma tą samą moc. On ma tą samą moc. Co mówi Paweł? Paweł mówi na temat wiary. Bardzo krótko. Kilka wskazówek. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Czy wiecie, skąd to jest? To jest z najpiękniejszego rozdziału na temat wiary, który jest w Nowym Testamencie. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Cały ten rozdział. Jest przepięknym poematem na temat wiary. Wspaniałą instrukcją, cudownym nauczaniem. I tam jest powiedziane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzę. To jest wiara. A więc żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że będzie, bo Bóg tak powiedział. To jest wiara. To jest moja interpretacja na śląski rozum. Tego wersetu. A więc żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że będzie, bo Bóg tak obiecał, bo Bóg tak powiedział. Jeśli Bóg tak powiedział, to się tak stanie. Kiedyś powiedziałem, że wiara jest walutą nieba. Waluta nieba. Waluta to środek płatniczy, zamienny na towar i inne rzeczy. Gdy robimy zakupy, chcemy coś nabyć, otrzymać, mieć, posiadać, musimy zapłacić. Musimy mieć pieniądze. Dlatego pracujemy. Dlatego możemy kupić, bo mamy środek płatniczy. To nic, że nosimy dzisiaj karty. Tak i tak chodzi o pieniądze. Tak i tak bank z nas to ściągnie. To, co zarobiliśmy. Wiara w naszej tożsamości, w naszym życiu z Bogiem jest środkiem nabywczym. Biblia mówi, pójdźcie bez pieniędzy i jedzcie. Księga Izajasza. I pijcie. Ale my nie wyrywamy tego wersetu z kontekstu. Bo Biblia mówi, że musimy przyjść do Boga z wiarą, bez pieniędzy, bez rzeczy doczesnych, ale naszym środkiem nabywczym jest wiara. Wiara jest fundamentem. To fundament wszystkiego. Apostoł Paweł kiedyś powiedział, że jego życie w ciele jest życiem w wierze w Bożego Syna, który go umiłował. A więc położył, postawił, zainwestował wszystko w Jezusa. A więc tak naprawdę, gdy mówimy o wierze, mówimy o inwestycji, mówimy o zaufaniu Chrystusowi. To na Nim skupiona jest nasza wiara. To Chrystus jest naszym źródłem. to Pan Jezus jest tym, który zaopatrzy nas, który nam pomoże. To w Niego zainwestowaliśmy całe nasze życie. I oto teraz żyjemy wiarą w oparciu o Niego. Otóż trzymamy się Go mocno. Wiara jest fundamentem. Na tym fundamencie my budujemy. Ale wiara jest podwaliną także dla nadziei. Bo jeśli wiara jest fundamentem, nadzieja pomaga nam patrzeć w przyszłość. Nadzieja pomaga nam oczekiwać. Bo nie dzieje się wszystko natychmiast. My mamy pewien problem. Bo ten świat próbuje zagarnąć nas. Zagarnąć naszą mentalność, zagarnąć nasze życie. I dzisiaj w świecie wszystko najlepiej, żeby było jak najszybciej. Błyskawicznie. A więc ludzie chcą jeść, zjeść bardzo szybko. Dlatego popularnością są wszystkie fast foody. Szybkie jedzenie. Zjeść szybko, błyskawicznie. Podjechać pod okienko i już mi podają. Wziąć torebkę, wsypać do kubka, zalać. Błyskawicznie mam obiad, błyskawicznie mam zupę. Włożyć coś do kuchenki mikrofalowej, załączyć na pół minuty, na minutę i już mam ugotowane. I już wszystko przygotowane. Błyskawicznie. Moje pytanie jest, okej, błyskawicznie, szybko, ale czy zdrowo? Bo życie w Kościele, życie z Bogiem jest raczej życiem w oparciu o piekarnik mojej babci i mojej mamy. A tam trzeba było poczekać. Jak to ciasto się piekło. Nie minuta, minuta 30 sekund. Kiedy te wszystkie dania przygotowane piekły się w piekarniku. Nie ma jak ta zupa u mamy ugotowana. Dzisiaj nawet na tych podróbach, na tych fast foodach piszą zupa jak u mamy. W ciągu 30 sekund ją teraz możesz mieć. Próbują nas oszukać. Robię im antyreklamę. Czyż nie jest to zdrowsze i lepsze i smaczniejsze? Tak? Kiedy się poczeka, kiedy to ma ten proces odpowiedni, kiedy jestem cierpliwy, kiedy to wszystko się odpowiednio ugotuje, upiecze. I tak jest w Bożym Królestwie. Dlatego nadzieja pomaga nam wyczekiwać. I nadzieja potrzebuje siły Ducha Świętego, abym był cierpliwy, abym umiał poczekać na Boga, abym pełen wiary ufał Mu do końca, abym oczekiwał na to, że On uczyni cud, który jest mi potrzebny, że On zbawi moją rodzinę, bo bardzo ich kocham. Że On rozwiąże mój problem. Będę cierpliwie czekał. Nadzieja pomaga mi patrzeć w przyszłość. I widzę, że Bóg to, co obiecał, uczyni. I wyczekuję na Niego cierpliwie. Ale aby to osiągnąć, potrzebujemy tejże mocy. Mocy Ducha Świętego. Jeśli słyszeliście już ten przykład, jeśli się powtórzę, to wybaczcie, ale muszę go przywołać. Otóż kiedyś, gdy modliłem się, taki oto obraz Bóg mi pokazał. Takie widzenie miałem. Oto widziałem, jak nurek schodzi do wody i idzie do miejsca, do którego nie należy. To nie jest świat, do którego on należy. Schodzi głęboko pod wodę i aby przeżyć w świecie, do którego nie należy, bierze ze sobą środek do życia ze świata, do którego należy. A więc zakłada na plecy butlę z tlenem, podłącza ten tlen do oddychania i schodzi do świata, do którego nie należy, aby tam przeżyć. I nie pyta ryby: rybo, jak tu przeżyć? Pomożesz mi? Nie. On ma ze świata, do którego należy, źródło, siłę, by przeżyć w świecie, do którego nie należy. I wiecie, co Bóg powiedział mi przez ten obraz? Że świat nie jest domem mym. Jam tu przechodniem jest. Tak mówi stara pieśń. My nie należymy do tego świata. Ten świat jest obcy mi, mówi ta pieśń. Moja ojczyzna jest w niebie. Ja należę do świata zwanego Królestwem Bożym. Oto jestem własnością Pana. I aby przeżyć na świecie, do którego nie należę, potrzebuję mocy ze świata, do którego należę. Halleluja. I wtedy mam siłę i diabeł nie ma mocy nade mną. I nie muszę pytać tego świata, który jest obok mnie, jak tu przeżyć, bo Pan daje mi siłę i mądrość i źródło życia, które jest w Chrystusie, abym mógł na tym świecie przeżyć i nie był skalany przez ten świat. I nie zginął w tym świecie. Dlatego nurek wynurza się z powrotem żywy. Choć był w świecie, do którego nie należy i nie powinien tam przeżyć. Pan Jezus powiedział: oto nie zabieram ich z tego świata, ale oni nie są z tego świata. Pan Jezus powiedział: nasza ojczyzna, Paweł powiedział: nasza ojczyzna jest w niebie. Amen. Dlatego potrzebuję źródła ze świata, do którego należę. W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, Pan Jezus rozmawia z uczniami, kończy się Jego pobyt na ziemi i mówi do nich tak: trzeba głosić wszystkim ludziom, rozpoczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów. To jest werset 47. Macie świadczyć o tym wszystkim. Zostawiam was tu. Nie jesteście z tego świata, ale zostawiam was tutaj. Macie głosić pokutę i odpuszczenie grzechów. To jest nasze zadanie. Macie świadczyć o tym wszystkim, co wam przekazałem. A ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście aż do czasu przyobleczenia w butle z tlenem. Parafrazuję. Aż do czasu przyodziania się w moc z wysokości. Tego nam potrzeba. Jeśli czegokolwiek potrzebujemy, to potrzebujemy mocy Bożego Ducha. Potrzebujemy tej siły z Bożego Królestwa, tego namaszczenia ze świata, do którego należymy. To, co jest tutaj, nie jest nam przychylne. My tu przechodniami jesteśmy. My mamy misję tutaj do spełnienia. Nie należymy do tego świata, ale aby przeżyć w tym świecie, potrzebujemy mocy z wysokości, mocy Ducha Świętego, który pomoże nam przeżyć i zwyciężyć. Amen. Halleluja. A więc wiara i nadzieja przepełnione mocą Bożego Ducha. Ale pozostał ten trzeci element. Jeśli mówimy o wierze i nadziei i potrzebujemy takiego wsparcia, to co z tym trzecim? Najważniejszym. Jest wiara, nadzieja i miłość. Apostoł Paweł do Tesaloniczan napisał tak: wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości. Czy miłość jest trudem? Jeszcze jakim? Czasami niełatwo jest miłować dobrych ludzi, a co dopiero złych. Nieprawdaż? Trud miłości. Jak tu okazać jakąś sympatię, jakieś ciepło komuś, kto jest bezustannie mi przeciwny, kto bezustannie czyni mi szkodę. Jak? Miłość. Jest wiara, nadzieja i miłość. A najważniejsza jest miłość. Co to znaczy? I to jest moje odkrycie ostatnich miesięcy. Po 20 prawie 5-6 latach służby. Czym jest miłość? Lepiej późno niż wcale. Tak, kochani. Lepiej późno niż wcale. Bo tak naprawdę wszystko opiera się na miłości. To dzięki tej miłości, Jego miłości tu jesteś i ja jestem. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co zrobił Bóg? Ukochał, umiłował. Znacie ten werset? Że wtedy, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus tak nas umiłował, że oddał swoje życie za każdego z nas. Wiecie, kiedy ja to zacząłem odkrywać, czym jest łaska i miłość Boża, zrozumiałem przesłanie Ewangelii. Że to nie przez nakazy i zakazy, nie przez rygor, dyscyplinę. Ja jestem święty, posłuszny Bogu. Nie dlatego, że pastor grzmiał z kazalnicy i mówi, masz czytać Biblię codziennie, a jak nie będziesz czytał, to zobaczysz, co Pan Bóg ci zrobi. Albo masz się modlić codziennie, bo jak nie będziesz się modlił, to kara przyjdzie. Nauczyliśmy się Ewangelii zakonu. Myślimy, że wydusimy z ludzi posłuszeństwo Bogu. A ja odkryłem zupełnie coś innego. Kiedy człowiek poznaje, jak bardzo on mnie umiłował, jak bardzo Bóg mnie ukochał, jak bardzo mnie kocha, to chcę przebywać z tym, który mnie kocha. A przebywanie z tym, który mnie kocha, zmienia moje życie. Ja jestem uświęcony przez obecność Bożą w moim życiu, nie przez zakazy i nakazy, nie rusz, nie dotykaj, nie rób tego i tak dalej. Jakie to życie wychodzić rano z domu i obarczać siebie jarzmem prawa, abym teraz nie zgrzeszył, abym teraz gdzieś nie popatrzył, abym teraz coś nie zrobił. Nie, ja mogę wyjść rano, mając społeczność z Panem, napełniony Jego miłością. I będę Mu posłuszny. Będę chciał być święty. Dlatego, że Go kocham, bo poznałem, jak bardzo On mnie kocha. I miłość zmienia wszystko. Najważniejsza jest miłość. Miłość. To dzięki miłości możemy pójść dalej. Możemy poznać Boga więcej. Dzięki Jego miłości okazuje nam łaskę. Dzięki Jego miłości przebacza nam grzechy. Dzięki miłości odpuszcza nam nasze przewinienia. On ciągle oręduje za nami, bo nas kocha. Kocha Ciebie i kocha mnie. Dobrze, pójdźmy dalej. To może nie być łatwe. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi o relacjach w małżeństwie. Naucza. I ta nauka nie wywodzi się z jakiejś konstytucji kościelnej, tylko z listu apostoła Pawła do Efezjan. I apostoł Paweł do Efezjan napisał takie słowa. 5 rozdział, 24 wiersz. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. I wszyscy bracia mówią na to amen. No, ale trzeba czytać dalej. Bo my, bracia, chcielibyśmy się zatrzymać przy tym wersecie, bo on fajnie nam brzmi. Ale apostoł Paweł uczy Kościół. Apostoł Paweł uczy życia. Apostoł Paweł nas koryguje, prostuje. I mówi dalej tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Jeden z braci już wychodzi. I wydał zań samego siebie. Popatrzcie, jaka miłość. A więc apostoł Paweł porównuje relację Chrystusa z Kościołem do relacji w małżeństwie. Jak to powinno funkcjonować? A więc inaczej mówiąc, apostoł Paweł tłumaczy zborowi w Efezie, jak to zrobić, żeby żony były uległe. Tak jak my jesteśmy ulegli Panu. A więc tak jak Chrystus miłuje Kościół, bo z miłości wszystko się rodzi, to tak i ja muszę miłować moją żonę. To jest dopiero szkoła jazdy. Czytajmy dalej. Umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Jak uświęcić? Poprzez miłość i śmierć swoją uświęca nas. Nie poprzez prawo i zakon. Poprzez miłość i swoją śmierć uświęca nas, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, aby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Doszedłem do takiego odkrycia. Gdyby Chrystus miłował nas, oblubienicę Kościół, tak jak niektórzy mężowie miłują żony, to dawno byśmy się z Nim rozwiedli. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Ale Chrystus tak miłuje swój Kościół, że wydał samego siebie, aby poprzez Jego śmierć, cierpienie, przelaną krew i ofiarę na krzyżu nasze życie było oczyszczane, zmieniane, przygotowywane na spotkanie z Nim, powtórne spotkanie z Nim, abyśmy byli bez zmazy i skazy, święci, niepokalani, przygotowani na spotkanie z oblubieńcem. I teraz, jeśli mężowie taką miłością otaczają swoje małżonki, że dbają o nie, miłują, kochają, troszczą się, to jest to udowodnione poprzez psychologów, poprzez fachowców, że takie kobiety zrobią dla swoich mężów wszystko. Wszystko. I pięknie to apostoł Paweł ujął w liście do Efezjan. Tak właśnie jak Chrystus miłuje was, tak wy miłujcie siebie nawzajem. Wiecie, miłość to jest niesamowite narzędzie. Powiem tak, jeśli chcemy zmienić ten kraj, to musimy kochać ludzi. Nie możemy im mówić o miłości Bożej, nie kochając ich. Ostatnio został przeprowadzony wywiad. Siedzieliśmy na złotych tarasach przy kawce. Wokół było pełno ludzi. Spotkałem się z redaktorem Chrześcijanina i rozmawialiśmy o miłości do polskiego narodu, o miłości do katolików. Ludzie takie ucho puszczali, o czym to mówimy, stały te dyktafony na stole, pełno ludzi w koło, a myśmy mówili o miłości do człowieka, o miłości Chrystusowej do ludzi, o naszej miłości do ludzi. To jest klucz, aby zmienić to społeczeństwo. To jest klucz, aby dotknąć ich Bogiem. To jest klucz, który powoduje, że ludzie zaczynają otwierać oczy i mówią, jest ktoś, kto naprawdę kocha, bo w tym świecie miłości brak. Prawdziwej miłości. Jest miłość kłamliwa. Jest miłość cielesna. Jest miłość, która wyzyskuje. Jest miłość, która jest pazerna, samolubna, aby zagarnąć jak najwięcej dla siebie. To nie jest miłość, którą przyniósł Pan Jezus. Wyrzekł się wszystkiego. Nie miał nawet gdzie głowy skłonić, aby pozyskać i zbawić człowieka. To była miłość. Oddał wszystko. Kiedy ludzie byli głodni, karmił ich. Kiedy byli chorzy, uzdrawiał ich. Czy wiecie, że nawet nie pytał, czy będą za Nim chodzić? Czy pójdą za Nim? Tak, czasami było mu przykro. Kiedy jeden z trędowatych wrócił, Pan Jezus pytał, przecież 10 uzdrowiłem, gdzie reszta? No poszli sobie. A On ich uzdrowił. Okazał im łaskę, bo ich kochał. Mówił, jeśli ktoś uderzy cię w policzek, nastaw mu drugi. Mówił, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, a wrogów błogosław i módl się o nich. Jak można błogosławić, nie mając miłości w sercu? Jak? To się gryzie. To musi wypływać z miłości. Z miłości do ludzi. Wtedy dopiero będziemy oglądać przemianę i niesamowite rzeczy. Kiedy w rodzinie, w domu miłujemy się. Musimy się miłować. Nie wiem, jak to wygląda u was, jak to jest, ale na początku tego roku musiałem się uderzyć w piersi, musiałem przeprosić Pana Boga. Nie wiem, jak to jest u was. Mieliśmy spotkanie liderów zboru i mówiliśmy o programie nauczania dzieci. Wtedy liderka wstała i mówi, mam takie pytanie, taką uwagę. To trzeba mocno podkreślać w kościele, zachęcać. Pytam się, a co się stało? Mówi, bo wiecie, bracia i siostry, dzieci wszystko powiedzą. Na szkółce. Co jest w domu? Myśleliście kiedyś o tym? Wiecie, mnie to do głowy nie przyszło. Dopiero mnie oświeciło. Dzieci wszystko powiedzą. O mnie też? A to było w zupełnie innym kontekście. Popytam się dzieci, czy czytają Biblię i modlą się z rodzicami. Czy mają taki czas? Mówi liderka, na palcach jednej ręki mogliśmy policzyć dzieci, które powiedziały, tak, robimy to. A dzieci chmara. To co się dzieje z pozostałymi? A dzieci mówią, rodzice nie mają czasu, bo ciągle zapracowani, zagonieni, nie przykładają do tego wagi, tylko w kościółku się modlimy. Dokąd my zmierzamy? Wtedy Bóg dotknął mojego serca. Wstałem i powiedziałem, jestem pierwszy, który pokutuje. Moje nawale pracy, służby, jeżdżenia po zborach, usługiwania, zaniedbałem mój dom. Nie mieliśmy czasu na społeczność. I postanowiliśmy od stycznia tego roku, już mija 11 miesiąc, że będziemy mieć społeczność każdy dzień, każdego dnia. Będziemy się o siebie modlić, będziemy błogosławić siebie nawzajem, będziemy mówić o Bożej miłości, będziemy sobie usługiwać, będziemy się dzielić słowem. I to trwa. Gdy mnie nie ma, to robi to żona z dziećmi. Modlą się o mnie, abym mógł wiśle usługiwać. To jest miłość, która buduje, scala. Nie zapomnę jednego młodego 16-latka, który po jednym z nabożeństw, po mojej usłudze w jednym ze zborów podszedł do mnie i mówi, Pastorze, ja mam tego dość. Ja mówię, czego masz dość? Mam dość Kościoła. Jak to dość? Pomyślałem sobie, zbuntowany 17-latek. Chodź, usiądź, powiedz mi, co się dzieje. Pastorze, mam tego dość. Mam dość obłudy moich rodziców. Mam dość tej obłudy. Bo kiedy tylko przychodzimy do kościoła, mają ręce w górze i się modlą swoją modlitwą. Ale w domu ile razy chciałem, żeby była modlitwa, nie mają czasu. Ciągle zapracowani albo oglądają telenowele. Albo siedzą przed telewizorem. Nie mają czasu na społeczność. Mam tego dość, tej obłudy. I odszedł. Wiesz, jak mi się źle zrobiło? Źle mi się zrobiło. Mówię, nie o takim kościele ja marzę. Nie o takiej społeczności ja marzę. Przecież nie jesteśmy nominalną federacją jakiejś religii. Jesteśmy żywym organizmem, który żyje Jezusem Chrystusem na co dzień. I miłość jest motorem napędowym. Z miłości chcę modlić się o moje dzieci. Z miłości chcę usługiwać mojej żonie. Chcę modlić się o nią, kiedy ma różne sytuacje trudne w swoim życiu. Kłaść ręce na nią, błogosławić ją, bo taka winna być służba nasza. A kiedy to robię? Te relacje są niesamowite. Ja nie muszę wymuszać na mojej żonie, żeby była mi uległa. Ona wszystko zrobi. Wszystko zrobi. Przypomina mi się opowieść. Małżeństwo żyło ze sobą 25 lat. Mąż był despota. Wypisywał 25 zasad na każdy tydzień dla swojej żony, co ma robić. 25 punktów. To i to. Pisze, masz być uległa kobietą, a więc to masz robić. Jak wrócę z pracy, to ma być zrobione. 25 lat żyli ze sobą. Nagle zmarł. I o dziwo była bardzo szczęśliwa. No bo zazwyczaj wszyscy się smucą, gdy umiera ktoś bliski. Jest smutek. A ona była szczęśliwa. Pomyślała sobie, skończyło się. Skończył się despotyzm. Wytrzymała. Po kilku latach, dlatego że jeszcze była kobietą w sile wieku, jako wdowa ożeniła się po raz drugi. Jej nowy mąż był także wdowcem. Pobrali się i nagle poznała człowieka, który jest czuły, ciepły, który ją kocha, który się o nią troszczy. Zupełnie inny biegun, zupełnie opozycja do pierwszego. I pewnego dnia ze swojego bloku, ze swojego M3 przeprowadzali się do domku, który wybudowali. Pakowali wszystkie rzeczy do kartonów, tak jak to przy przeprowadzce. Mąż w kuchni, ona w sypialni, pakuje wszystko. I nagle słyszy mąż, że żona siedzi na podłodze w sypialni i się niesamowicie głośno śmieje. Wchodzi do sypialni, pyta się, co się stało? Co się stało, kochanie? A ona siedzi, trzyma się za brzuch i śmieje się i ma w ręce jakąś kartkę. I mówi, to jest kartka mojego byłego męża. 25 zasad rzeczy, które mam robić co tydzień. I dalej się śmieje i trzyma się za brzuch. No to czemu się śmiejesz? To takie wesołe? Ona mówi, nie. Bo wiesz co? Dokładnie te wszystkie rzeczy robię dla ciebie i sprawia mi to niesamowitą przyjemność. Te same. I tak jest życiem z Bogiem. Kiedy my oddajemy się pod Jego miłość, pod Jego opiekę, kiedy czujemy Jego obecność. W jednym z psalmów jest napisane, pójdźcie i skosztujcie, jak dobry jest Pan. Jak dobry jest Pan. Kiedy poznałem Boga, kiedy doświadczyłem Jego miłości, to dla Niego jestem gotowy zrobić wszystko. Nie z przymusu. Ja nie modlę się dlatego, że muszę się modlić. Czy czuję się źle, że nie modlę się zbyt długo? Nie. Bo nawet jakbym się modlił 4 godziny dziennie, to modlę się za mało. Wiecie, człowiek, który jest zakochany, to obiektem swojej miłości żyje non-stop. Niedawno był u nas Żyd nawrócony, rabin, który teraz jest ewangelistą i pracuje wśród Żydów jako misjonarz. Wrócił z Etiopii. Głosił Żydom etiopskim. Tam jest taki szczep. Jest ich podobno tam około 70 czy 60 tysięcy w Etiopii. I mówi, słuchajcie, w Etiopii to jest horror. Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie, telewizja jest odłączona. Tylko kropki i kreski w telewizorze w czasie modlitwy. Mówi, taksówką jedziesz, muzułmanin cię wierzy, przyszedł czas modlitwy, wyłącza silnik, wychodzi z samochodu, kładzie kocyk i się modli. 5 razy dziennie. Mówi, wiecie, aż mi głupio było. Ale, kochani, my możemy więcej. Paweł mówi, bez ustanku się módlcie. Bez ustanku. Co to znaczy? Że bez ustanku mam społeczność z tym, który mnie umiłował. Jestem z nim w relacjach. Bez ustanku rozmawiam z nim. Kontaktuję się z nim. Wyrażam mu moje uwielbienie w moich myślach, w moim sercu. Nie z przymusu, ale dlatego, że go kocham. Pamiętam, jak byłem w narzeczeństwie z Gosią. Nie było komórek. Oj, nie było. A chciało się porozmawiać. A rozmawiać mogło się godzinami. Nie było internetu. W Skoczowie przy poczcie był telefon, wrzuć złotówkę. Wrzuć złotówkę. Taki stary już jestem. To były te czasy. Na zewnątrz, pamiętam, był styczeń. Mróz minus 20. 9 wieczór, już mi ostatni autobus pojechał. A ja sterczę przed pocztą i rozmawiam. Już mi słuchawka do ucha przymarzła. Ale rozmawiać z nią to była przyjemność. O, nie było przeszkody. Dlatego, że się kochało i wiedziało się, że kocha. Oj, mogłem siedzieć przy tym telefonie. Rzuć złotówkę, rzuć złotówkę i znowu, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, rzuć złotówkę i znowu, i tak dalej, i tak dalej. I trzeba było na nogach do domu wrócić. 5 kilometrów ze Skoczowa do Piesca. Bo wszystkie autobusy pojechały. Nie było ciężko. Dlaczego? Z miłości. Z miłości. Jeśli robię to z miłości dla Boga, oj, przychodzę do kościoła nie dlatego, że muszę, bo do kościoła trzeba chodzić i w Polsce do kościoła się w niedzielę chodzi. Nie. Przychodzę z miłości. Będę robił dla Pana coś. Nie dlatego, że pastor prosił i błagał z kazalnicy i mówi przyjdź, zrób coś. Nie. Z miłości. Będę robił, co tylko będę mógł, aby mu służyć. Z miłości. A najważniejsza z nich jest miłość. Halleluja. Amen. Z tego pragnę słynąć. Dlatego ostatnio bardzo dużo usługuję na temat miłości i łaski. Bardzo dużo chcę odkrywać, jak bardzo Bóg kocha, jaką wielką miłość nam okazał. Wtedy, gdy byłem jeszcze grzesznikiem, gdy jeszcze rozrabiałem po dyskotekach, gdy jeszcze gdzieś tam chodziłem tam, gdzie chodzić nie powinienem, już mnie umiłował, już oddał życie za mnie. Tak bardzo mnie kocha. Kiedy to poznaję i odkrywam, nie chcę nic innego, jak mu służyć. To jest miłość. I to są relacje. I w tych relacjach rodzą się wszystkie cuda, wszystkie wspaniałości. Bóg czyni to, co obiecał. Wierzę Mu, choć jeszcze tego nie ma, co bym chciał, aby było. Ale wiem, że będzie, bo Bóg tak powiedział. Poczekam, Panie, cierpliwie. Będę czekał cierpliwie. Będę czekał cierpliwie. Tak jak ten młodzieniec, który czeka cierpliwie, aż stanie na ślubnym kobiercu, aby później skonsumować małżeństwo. Tak to ma wyglądać. Będę cierpliwie czekał. Będę czekał na Pana. Będę czekał, aż On spełni to, co obiecał. Bo wielka jest tego nagroda. Zaprosicie mnie jeszcze? Myślę, że nie powiecie, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Chcę was zachęcić, kochani bracia, drogie siostry. Chciałbym, abyśmy się pomodlili, abyśmy się modlili. Cóż więcej możemy dopowiedzieć? Przyjdźmy przed oblicze Pana. Stańmy, chcielibyśmy się modlić. Wiara, nadzieja i miłość. A najważniejsza z nich jest miłość. Chciałbym, abyśmy się modlili przez chwilę, abyśmy mieli społeczność z Panem, abyśmy Mu dziękowali. A później chciałbym pomodlić się może o wasze potrzeby. Razem staniemy przed Panem. Może ktoś potrzebuje Bożego dotknięcia. Może chciałbyś coś z Bogiem uregulować. Może chciałbyś odnowić swoje relacje z Nim. Może ktoś inny potrzebuje uzdrowienia. Może pragniesz, aby Bóg ciebie dotknął, uleczył cię. Może ktoś inny potrzebuje posilenia, wzmocnienia w Panu. Pan tu jest, po to tu jesteśmy. Aby usługiwać sobie nawzajem, aby oczekiwać na Pana, oczekiwać na Jego działanie, oczekiwać na deszcz Bożego Ducha. Panie, dziękuję Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci, że jesteśmy tu, dlatego że Cię kochamy. Dlatego, że Ty, Panie, okazałeś nam tak wielką miłość. Jesteśmy tu z miłości do Ciebie. Jesteśmy tutaj, Panie, po to, aby Ci być posłusznymi, aby żyć świętości, aby, Panie, ulegać Tobie we wszystkim, bo Ty tak bardzo nas ukochałeś i czynimy to z radością, Panie, nie z przymusu, bo Ty jesteś tym, który dał nam prawdziwe życie. W Tobie odnaleźliśmy sens życia, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty tak bardzo kochasz Kościół, a my jesteśmy Twoim Kościołem tutaj na tym miejscu. Panie, to za nas wydałeś z siebie samego. To za nas cierpiałeś na krzyżu. To za nas lała się Twoja krew. To za nas, Panie, zostały zadane Ci rany i sińce. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że to uczyniłeś dla naszego, dla mojego, dla nas, dla naszego odkupienia. Dziękujemy Ci, Panie. I dzisiaj możemy korzystać z Twojej łaski. Dzisiaj możemy korzystać z tej miłości. Dzisiaj, Panie, Ty dotykasz nas na nowo. Ty przebaczasz nam nasze potknięcia. Dziękujemy Ci, Panie, że powiedziałeś ściny nadłamane i Ty nie dołamiesz, ani ognia, który ledwo się pali, nie zgasisz. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś pełen miłosierdzia i łaski. Dziękujemy Ci, że przebaczasz nasze winy, potknięcia. Panie, dziękujemy Ci, że nas przytulasz do siebie, że nas, Panie, podnosisz. Że nas posilasz, że nas wzmacniasz, abyśmy znów dostali skrzydeł, abyśmy, Panie, znowu się wzbili w górę. Panie, dziękujemy Ci, że pragniesz napełniać nas Duchem Świętym. Panie, na tym świecie złym, pełnym kłamstwa i grzechu, Panie, dajesz nam siłę, abyśmy mogli przeżyć. Panie, dziękujemy Ci, że to nie jest nasza siła ani nasza moc, ale wszystko to stanie się dzięki mocy Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty jest nam dany, że możemy przyoblecz się, Panie, w moc Ducha Świętego. Przyoblecz nas dzisiaj, namaść nas dzisiaj, napełnij nas dzisiaj, Panie, świeżym takim dotykiem z nieba. Dotknij nas swoją mocą. Tak bardzo tego potrzebujemy. Tak bardzo tego potrzebujemy. Chcielibyśmy może przed Panem na moment jeszcze stanąć. Może chciałabyś, siostro, może bracie, chciałbyś się pomodlić. Chciałbym, abyśmy się pomodlili o takie trzy rzeczy dziś wieczorem. Takie trzy małe wezwania. Może ktoś chciałby powiedzieć dzisiaj, Panie, tak trochę ostygła moja miłość do Ciebie. Panie, tak trochę zletniałem. Niepokoi mnie ten stan. Jest mi nieprzyjemnie z tym. Wiele razy czujesz, jak sumienie Cię oskarża. To nie Duch Święty Cię oskarża, bo Duch Święty nie jest oskarżycielem. Sumienie Twoje Cię oskarża. Sumienie, które kiedyś Bóg obmył, oczyścił. Ono się dopomina o tą czystość i o tą świętość. A Duch Święty dzisiaj chce Ciebie pobudzić, abyś mógł przyjść, abyś mogła przyjść do Pana i powiedzieć, Panie, oto podnieś mnie na nowo, Panie, rozpal we mnie ten ogień, ogień miłości ku Tobie, napełnij mnie, Panie, tym żarem. Może ktoś potrzebuje takiego świeżego dotknięcia Duchem Świętym, mocy Bożej. To jest druga prośba, drugie wezwanie. I trzecia modlitwa. Pomodlimy się, aby Pan uzdrowił chorych pośród nas, aby Pan dotknął się chorych, aby przyszło Boże uzdrowienie. Aleluja. Zapytam, czy jest ktoś, kto chciałby się pomodlić właśnie o tą pierwszą prośbę, aby na nowo Bóg rozpalił taki żar miłości do Niego. Może gdzieś tam praca, obowiązki, życie, trudności, z którymi się stykasz, spowodowały, że gdzieś tam zletniało twoje duchowe życie. Pan dzisiaj chce ciebie dotknąć. Jeśli ktoś chciałby się modlić. Alleluja. Możecie tu podejść, tak jak siostra nasza, która tutaj przyszła. Bóg tu jest obecny. Czy jeszcze ktoś? Pan pragnie dotknąć ciebie. Ja nie mam mocy zmienić twojego życia. Nie mam mocy napełnić twoje życie tym żarem miłości. To może uczynić jedynie Bóg. Jedynie Pan. On cię kocha. On jest dobry. Halleluja. Halleluja. On widzi twoje łzy. On wie, że czasami się człowiek potrafi zagubić, że czasami się zamota. Może potrzebujesz także, aby Bóg ciebie dotknął. Chcemy się modlić teraz. Chciałbyśmy przynieśli te osoby, które tu stoją z przodu. Chciałbym się z wami modlić. Jeśli bracia też chcielibyście się modlić, pastor, starsi, to módlcie się razem ze mną. Nie bądźcie tak jak w Indiach, kiedy usługiwałem i wyszło 300 ludzi i mi powiedzieli, tylko kasnodzieja się modli. Dlatego musiałem się modlić 3 godziny, bo tylu ich było. Tylko gość się modli, ten, który głosił. My razem usługujemy. Starsi, bracia, razem, służymy razem Panu. Jako jedno ciało, jako Kościół. Módlmy się o te osoby, aby Pan teraz ich dotknął. Pan odnawia ten żar miłości. Stańmy razem przed Bogiem. To jest Księga Malachiasza. Później 400 lat nie było żadnego proroka w Izraelu. Aż pojawił się Jan Chrzciciel. I w ostatnich słowach proroctwa Malachiasz powiedział, oto tak mówi Pan, idą dni, które palą jak piec. I będzie sąd na bezbożnymi. Ale także powiedział, że wschodzi słońce ze swoją sprawiedliwością i z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić jak cielęta wyskakujące z obory. I tak opisałem to w kazaniu. Jak z dzieciństwa pamiętam, cielaczki wychodzące z obory, jak wyskakiwały z radością, wierzgając nogami. I pomyślałem sobie, tak powinniśmy wychodzić z kościoła po każdym nabożeństwie. Z radością. Bo Pan przyszedł do nas w swojej sprawiedliwości, a także z uzdrowieniem do naszego życia. Amen. To jest spotkanie z Jezusem. Niech Bóg wam błogosławi, kochany Kościele. Bóg jest dobry. Usiądźcie. Czy mogę zabrać pozdrowienia z Wisły? Jutro będę w Oświęcimiu, w piątek będę w Krakowie, a później będziemy mieli posiedzenie Naczelnej Rady Kościoła i będziemy się modlić też o was. Mamy dzień wcześniej spotkanie. Wszyscy przyjeżdżamy do Warszawy, mówimy, byłem tu i tu. Bracia i siostry, dziękujmy Bogu za te zbory i wtedy wszyscy bracia się modlą, błogosławią te zbory wymienione. To jest coś niesamowitego, to jest tak piękne przeżycie, modlić się jedni o drugich, dziękować Bogu za Kościół. Zabiorę pozdrowienia od was do swojego zboru, bo ten jest mi najbliższy. W niedzielę przekażę. Strasznie dużo dzieci nam się narodziło. Powiem wam, że już stonowiecką nie mogę wyrobić. Już mi pieniędzy brakuje. Teraz co niedzielę mamy błogosławieństwa dzieci malutkich. Tak Pan pobłogosławił. Kiedy byłem w Ameryce, powiedzieli mi tak. Straszne rzeczy się dzieją. Muzułmanie zaleją cały świat. Jak to zaleją cały świat? No bo u nich jest 2 plus 8. A w amerykańskiej rodzinie jest 2 plus 1, 2 plus 2. Zaleją nas. Za 20 lat po prostu tragedia. To samo dzieje się w Europie. W Niemczech biją na alarm. Róbmy coś. U muzułman 8, 10 dzieci. W niemieckich rodzinach albo cały czas single, albo partnerskie związki bez dzieci, albo jak się tam jedno, dwa urodzą, no to jak to teraz wychować? Chwała Bogu, że się rodzą dzieci. Amen. Także Życzę wam błogosławieństwa i tego rozwoju też duchowego. Nie tylko, że w rodzinach naszych rodzą się dzieci, ale by się rodziły duchowe dzieci. Przede wszystkim duchowe dzieci. Niech ten piękny rejon wiślański niech będzie nawiedzony Duchem Świętym. Nie tylko turystami, narciarzami, ale Duchem Świętym. Amen. Chwała Bogu za to. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję pastorze za możliwość bycia z wami.